Przypomnijmy, że też społecznością znaczącą to byli niemieccy Żydzi, którzy mieli tutaj swoje synagogi, mieli swoje miejsca spotkań. Rok 1938 w dużej mierze to przekreślił. Czy to, o czym mówiła pani, która znajduje odzwierciedlenie na kartach czwartego tomu pracy o Polanie Znani i Nieznani?
Gdyby zastanawiać się na tym, jak liczna to była grupa, to już wyliczając procent mieszkańców miasta niewielka. Ale jeden tekst z 18, które zostały zawarte w tej książce, został poświęcony o polskiej gminie żydowskiej. Tutaj niekwestionowany specjalista w dziedzinie badań nad polskimi Żydami, dr Maciej Borkowski, przygotował dla nas tekst poświęcony postaci ostatniego polskiego rabina.
Hansa Hirschberga.
Tak. Jednakże dr Borkowski postawił akcent na samą gminę żydowską. Ta postać jest jak gdyby jakimś szkieletem, wokół którego opisuje się, jak ta społeczność judaistyczna funkcjonowała w międzywojennym Opolu, a nie była to łatwa egzystencja. To też trzeba o tym pamiętać. Także nie była to bardzo liczna grupa, ale niezwykle istotna dla miasta. Reprezentanci jej zajmowali dosyć znaczące miejsce w strukturze tej społecznej Opola i mieli wpływ na wiele ważnych decyzji dotyczących miasta.
Poznaliśmy już pierwszą postać. Przed przerwą spróbujmy w takim układzie pokazać teraz, opisać naszym słuchaczom, jakie jeszcze postaci z tych 18 tekstów, czy pozostałych 17 pozostały.
Stosując ten klucz, który został przez pana wywołany, wyznaniowo. Opole było też w 20% protestanckie. I doktor Mariusz Pawelec przedstawił na łamach tej książki postać Feliksa von Dobrzyca, pastora gminy, tej parafii ewangelickiej opolskiej, który zarządzał nią do 1936 roku. W książce jest także opisany opolski proboszcz, ksiądz Józef Kubis, który no, miał ogromne znaczenie dla rozwoju parafii opolskiej. Absolutnie ją zmienił, zreformował i miał wielkie zasługi dla miasta także na innych obszarach.
Ale wrócimy do tej postaci, bo to jest bohater tekstu właśnie pani doktor.
Tak, miałam przyjemność o nim pisać. Zależało nam także na tym, gdy zastanawialiśmy się nad strukturą tej książki, by przedstawić osoby, które miały jakiś wpływ decyzyjny na losy miasta, więc przede wszystkim urzędników, osoby zarządzającym Opolem. I w książce znalazły się dwie takie postacie. Przede wszystkim starosta opolski, Michael Graf von Matuszka i nadburmistrz Opola, ostatni, który zarządzał miastem przed zapanowaniem reżimu nazistowskiego, Ernst Berger. I te teksty przygotowywali kolejno o Matuszce pani profesor Joanna Rostropowicz, a o Ernstcie Bergerze dr Bernard Linek. Nawiązując do tego, o czym pan mówił, o obecności mniejszości polskiej w międzywojennym Opolu, także została ona zauważona czy uwzględniona w tej publikacji. Dwa artykuły dotyczą właśnie tej grupy mieszkańców. Profesor Marek Masnek napisał tekst o Kazimierzu Malczewskim, pierwszym przewodniczącym dzielnicy pierwszej Związku Polaków w Niemczech, takim animatorze ruchu polskiego na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym, także aktywnym w Opolu po II wojnie światowej. Z kolei dr Antoni Maziarz skupił swoją uwagę na losach Jana Łangowskiego, to był redaktor opolskich nowin codziennych, które wychodziły przed wojną, później także związane z prasą po II wojnie światowej.
Patron jednej z ulic w centrum miasta Opola.
Zgadza się. I też sięgnęliśmy do tego takiego szczególnego czasu w historii Opola, gdy pełniło ono stolicę obszaru plebiscytowego. Ja tylko przypomnę, że to niezwykły kasus w historii miasta. Nie ma tej administracji niemieckiej, jest zarząd międzynarodowy, angielsko-francusko-włoski. W mieście pojawiły się różne formacje wojskowe, niekiedy bardzo egzotyczne. I To wszystko można odczytać z artykułów przede wszystkim doktora Piotra Pałysa, który opisując postać Ilii Poriska, który był konsulem, przedstawicielem dyplomatycznym Czechosłowacji w Opolu w tym czasie, fantastycznie trafił z opisem Opola w tym okresie plebiscytowym. Dużo informacji o tym, jak to Opole wyglądało, jak przebiegała ta dyskusja wokół przyszłości Górnego Śląska, zostało przez niego zawarte.
A co ważne, to jest to spojrzenie z południa.
I zupełnie inne.
Inne, no właśnie.
Tak, zupełnie inne, jak gdyby zdystansowane, można by rzec, obiektywne, aczkolwiek w tych ocenach Poriska wiele też jest takich jego własnych, autorskich przemyśleń i poglądów. Z konsulów jeszcze jest jeden opisany, konsul polski, Leon Malome. On się pojawił w Opolu dopiero w latach 30., ale nad tą postacią takie ciekawe studium przygotował profesor Marek Masnek. I sięgając jeszcze do tego okresu plebiscytowego, przewodniczący Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej Plebiscytowej, Francuz, rządzący Opolem, zasiadający na Placu Wolności w ówczesnym gmachu Rejencji, dziś już nieistniejącym, Henri Leront. I tutaj nie mogłam poprosić nikogo innego o napisanie tekstu o nim, jeżeli nie doktora Mariusza Patelskiego, który już wielokrotnie o tej postaci opowiadał i pisał i ponownie zrobił to z takim dużym zapałem. A te postacie, które jeszcze są opisane, a stanowią tak naprawdę pierwszą część książki, bo my analizujemy te poszczególne rozdziały niejako od tyłu, to są przede wszystkim artyści. I książkę otwiera artykuł poświęcony Tomaszowi Mertkowi. Przygotowała go pani profesor Rostropowicz. Ja nieco z nią polemizowałam przy tym Mertku. Wie pani profesor, ale Mertek nie mieszkał w Opolu. Jak to nie mieszkał w Opolu? On miał tutaj swoją pracownię, powiedziała do mnie pani profesor. Zamknęła dyskusję. Nie ma Opola bez Mertka. Tego rzeźbiarza nam wszyscy zazdroszczą. I faktycznie
udowodniła,
że tak. Artykuł się obronił i przede mną, i przed recenzentem. I został zachowany w książce i ładnie pokazuje pani profesor te rzeźby, które można jeszcze dziś oglądać w mieście autorstwa Mertka, a także te, których już nie sposób odnaleźć. Fotograf opolski Max Glauer został zaprezentowany w tej książce. Malarz Friedrich Wilhelm Kunert, który może w Opolu tylko się urodził, czy odebrał to pierwsze wykształcenie, a swoją karierę rozwijał gdzieś daleko. Niezwykłe podróże były jego udziałem. Odzwiedzał Afrykę w towarzystwie cesarza. Naprawdę niezwykle interesująca, barwna postać. Kolejny malarz i grafik to Georg Nerlich, który też został przedstawiony na kartach tej książki, z literatów. Alfred Nowiński, pani profesor Rostropowicz mówi o nim, górnośląski La Fontaine. Piękne przypowieści w formie baśni, takich opowiadań, które przykuwają uwagę, naprawdę mogą być interesującą lekturą. O Hansie Niekrawcu, który urodził się gdzieś na Zaodrzu, blisko rzeki, i Odra była stale obecna w jego twórczości. I z taką nostalgią opisywał swoje dzieciństwo, lata spędzone nad wodą. Fantastyczny klimat Opola z jego powieści, tego Opola z pierwszej połowy XX wieku można odnaleźć. Także jedna, jedyna kobieta w tej książce. No, jest mi bardzo przykro, jedną tylko udało nam się zamieścić. Elisabeth Grabowski. Pani, która była zafascynowana kulturą, tradycjami górnośląskimi, jeździła po całym regionie i spisywała, obserwowała to, jakie zwyczaje, tradycje są obecne w tym życiu codziennych mieszkańców regionu. Gromadziła stroje, opisywała je, zostawiła po sobie wiele ciekawych notatek. Ona nie była etnografką zawodową, taką profesjonalną badaczką. ale materiał, jej spuścizna są świetnym, kapitalnym chociażby punktem wyjścia dla tych badań. I ostatnia postać, którą mogłabym tutaj też jeszcze wskazać, bohater artykułu pani Barbary Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, Alfred Steinert. Bardzo ciekawa postać. On był i kierownikiem Archiwum Miejskiego, który miał swoją siedzibę na parterze obecnego opolskiego ratusza, wówczas też, przepraszam, ratusza, ale był także twórcą czy takim animatorem Muzeum Miejskiego w Opolu. Także staraliśmy się, by ta grupa była reprezentatywna, by nie zabrakło w niej żadnego z przedstawicieli jakiejkolwiek opcji narodowej czy wyznaniowej obecnej w Opolu międzywojennym. To są ludzie sztuki, to są politycy, to są duchowni. Na tym nam zależało, żeby ta książka była różnorodna, żeby ona też w jakimś stopniu pokazywała, że to Opole nie było jednowymiarowe.
Jak państwo tego słuchacie, to zapewne myślicie, że ta książka musi liczyć przynajmniej ponad 1000 stron. Tyle postaci,
tak, dużo mówię.
Tak barwnych, tak ciekawych, a okazuje się, że to wszystko udało się zmieścić na nieco ponad 260-270 stronach. I co ważne, kiedy mieliśmy okazję zapoznawać się z Mariuszem z tą książką, ona jest napisana niezwykle przystępnym językiem. Państwo widać, dbaliście jako historycy o to, żeby to nie była tylko hermetyczna, sztywna praca dla wąskiego grona badaczy, tylko właśnie, żeby mieszkaniec Opola, ktoś, kto interesuje się regionem, mógł sięgnąć i w tych 18 rozdziałach poznać przez pryzmat biografii historię naszego pięknego Opola.
Właściwie każdy z zawartych tutaj opisów, tych 18 artykułów, można by powiedzieć, jest wzbogacony również fotografiami, więc dla wszystkich, którzy chcieliby poznać nie tylko biografię postaci opisywanej w książce, ale również jak wyglądali, tym bardziej do tej lektury zapraszamy. Opolanie znani i nieznani, okres międzywojenny, bo to już czwarty tom tej serii. O książce opowiada jej współautorka, pani doktor Adriana Dawid. W tym momencie musimy postawić kropkę. Za moment wracamy do naszej rozmowy z naszym gościem, a ja już mogę powiedzieć, że ta książka to nie jest tylko taka prosta reklama i zachęta, żebyście państwo zaczęli jej szukać już od jutra gdzieś w Opolu. Ja mogę zdradzić, że na koniec programu powiemy o konkursie, w którym do wygrania będzie dla państwa 10 egzemplarzy tej książki.
Radio Doksa 107.9 FM.